raczej tutaj sobie pogadamy. Dobra, tylko wstawię to wszystko, co tu mam wstawić, ok? Troszeczkę inaczej sobie porozmawiamy w takim miejscu, gdzie to się ma patrzeć. Tak, ok, to zgasło, chwała Bogu. Słuchajcie, czy jest prosto, czy nie? Dajcie znać, czy jest prosto, dobra. Ok, tu jest to. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o wysoko wrażliwych osobach i o tym, w jaki sposób podchodzą do tematu zakochiwania się, miłości, a właściwie jak radzą sobie z pragnieniem miłości, z tym pragnieniem, Maja, chodź się pokaż, z tym pragnieniem, które przecież każdy z nas nosi, nawet jeśli nie jest WWO, to przecież każdy z nas pragnie kochać. Będę się odwoływał do badań psychologicznych przeprowadzanych na osobach wysoko wrażliwych. Pamiętajmy sobie o tym, kiedyś mówiliśmy, że według statystyk zdaje się co trzecia osoba jest WWO, czy też jedna na pięć, to są takie różne statystyki. Czekajcie, czy to jest w ogóle prosto, co ja tutaj do was mówię, czy nie? Czy jeszcze możemy trochę przestawić? Przepraszam, że tak na leżąco, ale jest późno w nocy. Przepraszam, że z tego miejsca, to jest, słuchajcie, miejsce, gdzie montuję filmy, a tutaj też jest za mną, już wam nie będę pokazywał wasze książki, mnóstwo książek ze sklepiku po prostu, Moc Słabości, że tak powiem, się z wami łączę. O, tak sobie możemy zrobić. Na sam początek chcę wam polecić ojca Joachima Badeniego, już nie żyjącego dominikanina. Pewnie dla wielu z was nie jest to postać anonimowa. Jest to, można powiedzieć, legenda wśród dominikanów, człowiek, który był mistykiem. Jest taka książka Mistyka Codzienności. Ja ją właśnie umieściłem w sklepiku mocsłabości.pl. To jest książka nie tylko dla osób wysoko wrażliwych, ale dla każdego, kto chce odnajdywać Pana Boga w codzienności, to znaczy widzieć coś więcej niż tylko, że tak powiem, zwykłą, szarą codzienność. Może jeszcze do tej książki odwołam się w kontekście dzisiejszego tematu. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, sięgam do badań przeprowadzonych przez Eleni Aron, która zadaje na początek, właściwie ja chcę wam zadać takie pytanie na sam początek. Czy bardziej jako osoba wysoko wrażliwa boisz się miłości, czy bardziej za tą miłością tęsknisz? To tak na początek, teraz czołówka i zaczynamy. Jak wykazują moje badania, zaznacza Eleni Aron, która no, przeprowadziła mnóstwo badań nad osobami wysoko wrażliwymi. Osoby wysoko wrażliwe zakochują się mocniej niż nie WWO. Może się to wydawać paradoksem w świetle omawianej w poprzednim rozdziale większej skłonności wysoko wrażliwych do lęku przed bliskością. Pytanie pierwsze do was. Wiem, że poprzedni filmik tutaj na kanale poświęcony osobom wysoko wrażliwym ma ponad 500 komentarzy, mnóstwo maili od was otrzymałem. Przepraszam, że na nie nie odpisałem. Doczytuję te maile. To nie jest tak, że je lekceważę, bo być może jako osoby wysoko wrażliwe, ja być może też bym się tak poczuł, gdybym wysłał maila i nie otrzymał odpowiedzi. Mogliście się tak poczuć. Czy odczuwacie lęk przed bliskością? Właśnie tą emocjonalną. Mamy tu oczywiście na myśli emocjonalną bliskość, bliskość serca przy sercu. Większość z nas jednak szybko zrozumie przyczynę tej sprzeczności. Mocniej się zakochujemy i bardziej się tego boimy, ponieważ pociąga nas głębia i złożoność emocji, którym dajemy wówczas upust, ale jednocześnie wiemy, że konsekwencje tak intensywnej miłości są nieprzewidywalne, co nigdy nam nie odpowiada. Osoby wysoko wrażliwe, nie wiem, czy możecie to potwierdzić, chcą mieć wszystko jakby pod kontrolą, czy jakby po prostu chcemy mieć wszystko pod kontrolą. Nie lubimy sytuacji, które wymagają nam się spod kontroli, które są nieprzewidywalne. No właśnie, dlaczego nie ma jednej definicji miłości? Może dlatego, że dotyka ona głębi naszego serca, dotyka głębi każdego naszego serca, indywidualnego serca, tego, co naprawdę nosimy w sercach. Mam nadzieję, że w ogóle jestem dobrze słyszalny, widzialny. Przepraszam, że tak mówię, dzisiaj nagrywam trochę po roboczemu. Czym jest miłość? Tutaj próbują ci specjaliści od WWO odpowiedzieć. Miłość jest zestawem postaw, uczuć i zachowań związanych z pragnieniem wejścia w intymną i relację z określoną osobą oraz pozostawania w tej relacji. To jest jedna z miliona, miliarda definicji miłości. Tak wraz z mężem definiuje miłość w celach akademickich. Prywatnie jednak pozostaje ona najbardziej tajemniczym doświadczeniem naszego życia. Duży wpływ na zakochanie mogą mieć podekscytowanie, tajemnica oraz energia z natury obecne w sytuacji społecznej, w której rodzi się uczucie. Energia w znaczeniu po prostu naszych emocji i uczuć. I teraz zakochanie się, za którym być może pójdzie kiedyś miłość, to przecież coś więcej niż tylko chemia, a przynajmniej coś więcej na pewno dla osób wysoko wrażliwych. Dla nas nie jest to tylko chemia, prawda? I teraz tak. Wydaje mi się, że nasze dusze właśnie tego potrzebują. Sposobu na wykroczenie poza świat doczesny i dotarcie do czegoś rzadkiego, cudownego i niewysławialnego. Mimo to poniżej przedstawiam wyniki najlepszych badań naukowych nad miłością z uwzględnieniem aspektów szczególnie ważnych z perspektywy osób wysoko wrażliwych. Dzisiejszy temat, bo nie wiem, czy go sprecyzowałem, dotyczy nie tylko pragnienia miłości, ale też odnajdywania się w miłości. On dotyczy osób wysoko wrażliwych. Jest was tu, widzę, na kanale bardzo dużo, ale pewnie nie tylko. Jak tu sobie zapisałem, nagły wybuch miłości pozostaje tak samo tajemniczy, jak tajemnicze było pragnienie Boga, aby stworzyć ludzi. Zobaczcie, Pan Bóg, Stworzyciel, Wszechwiedzący jednocześnie, ma w sobie pragnienie, miał mano, jest poza czasem i wiecznością, czyli możemy mówić, że wciąż ma w sobie pragnienie stwarzania człowieka. Chociaż wie, że ci ludzie go zdradzą, że będzie musiał wydać własnego syna na to, żeby na śmierć, po to, żeby ratować ludzi, a mimo tego Bóg jako miłość decyduje się cierpieć z miłości, stwarzając człowieka, przez którego, mówiąc tak bardzo oględnie, no, będzie miał sporo, że tak powiem, problemów. Oczywiście mówię tu pewnymi metaforami, pewnymi antropomorfizmami, które odnoszę do Pana Boga. Na pewno wiecie, o co chodzi. Przecież Pan Bóg stwarza ludzi, którzy, Stary Testament nam o tym mówi, niejednokrotnie go nie tylko opuszczali, ale też zdradzali. Zawsze wysyłał do nich proroków, można powiedzieć, takie łodzie ratunkowe. Oni na te łodzie wsiadali, korzystali z nich, Pan Bóg ich ratował i później znowu gdzieś tam go zdradzali. Pan Bóg jest przykładem osoby wysoko wrażliwej. Pan Bóg, trzy osoby Trójcy Świętej, osoby boskie. Pan Bóg jest osobą, tak, mamy trzy osoby Trójcy Świętej. Pan Bóg nie jest wysoko wrażliwy, Pan Bóg po prostu jest miłością. I teraz posłuchajcie. Czy mogę podać przykład osoby wysoko wrażliwej, która doświadczyła zakochania? Bez problemu. W teście wrażliwości uzyskuję 23 punkty, mój mąż Art 9. Kiedy połączyła nas miłość, oboje byliśmy pełni radości, ale ja stałam się jednocześnie płaczliwa, zagubiona, nieobecna i nie mogłam spać. To jest ciekawe, że to małżeństwo, które bada osoby wysoko wrażliwe, to oni oboje, mąż i żona, są osobami wysoko wrażliwymi, pracują w poradniach, jako w tej przestrzeni psychologicznej, ale sami też doświadczają tego, że są osobami wysoko wrażliwymi, tak jakby sami siebie trochę mogą badać. Ku zaskoczeniu Arta, mojego męża, w jego głowie pojawiło się nagłe przekonanie, zupełnie nie w jego stylu, że jestem kobietą, z którą chcę mieć dzieci. Ja natomiast w jednej chwili poczułam, że nic o sobie nie wiem, co jednak wcale mnie nie zaskoczyło, ponieważ nie pierwszy raz przytłoczyły mnie moje własne emocje. Moje doświadczenie tej sytuacji było więc zupełnie inne. To jest bardzo trudny temat, o którym dzisiaj rozmawiamy. Trudno mi w ogóle go artykułować, ale zobaczcie, czy to nie jest, bo ja pytam was i też liczę, że w komentarzach się podzielicie swoim doświadczeniem. Czy to nie jest tak w miłości, że kiedy jej doświadczamy, bo bardzo pragniemy tej miłości, prawda? Każdy człowiek pragnie tej miłości, nie tylko osoba wysoko wrażliwa. Kiedy jej w końcu doświadczamy, kiedy ona do nas przychodzi, to zaczynamy się wycofywać, to zaczyna nam się właściwie włączać taka czerwona lampka, halo, halo, co ty robisz, bo to rzeczywiście będzie miłość, jest miłość, ona jest nieobliczalna, no trudno ci ją zdefiniować. Będą się działy rzeczy, które będą się wymykały twojej kontroli, ale uwaga, też będą buzowały emocje i uczucia. I to jest no nie wiem jak wy to możecie zdefiniować, ale to jest pewien lęk, który pojawia się jakby już w samej miłości. Nie wiem, czy ja to dobrze opisuję. Może oddam głos, słuchajcie, specjalistom od WWO. To dlatego, kiedy później prowadziłam badania z osobami wysoko wrażliwymi, i teraz jest ciekawe, jednym z pierwszych pytań, jakie im zadawałam, było naturalnie, czy uważają, że zakochują się szczególnie intensywnie, na co oczywiście odpowiadały twierdząco. Siła miłości jest wyjątkowo duża w przypadku tych osób, które miały trudne dzieciństwo i wykazują niepewny styl przywiązania, ale dotyczy także wysoko wrażliwych z pogodnym dzieciństwem. Czyli tu nie tylko te osoby, które miały trudne dzieciństwo, będą intensywniej przeżywały miłość i uwaga, również związane z tym rozstania, związane z tym, Boże, Maja, chodź tu, związane z tym zawody, ale też osoby, które miały szczęśliwe dzieciństwo, a są po prostu osobami wysoko wrażliwymi. Kiedy rozmawiałam z Garym, to już nie będę wam opowiadał, bo to są różne przykłady w tej książce, są Gary, jakieś tam i wielu innych pacjentów, miał 54 lata, a za sobą pracę w 5 lub 6 branżach i tyleż związków z kobietami. Podobnie jak Elis, którą poznałeś w rozdziale 3, Gary jest osobą wysoko wrażliwą, która miała tak zwane trudne dzieciństwo, w jego przypadku spowodowane długotrwałymi problemami zdrowotnymi i niedostępnością rodziców. Czy ktoś z was się pod tym podpisuje? Sprawiło to, że zaczął wykorzystywać swoją wrażliwość do uważnej obserwacji, jak przystosowywać się do okoliczności i zadowalać innych z myślą o zabezpieczeniu siebie. Czując dodatkowo presję udowadniania własnej męskości po latach chorób, wyróżniał się w sporcie już w pierwszej klasie liceum, pełnił funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego, chociaż nie czerpał z tego żadnej przyjemności. Po ukończeniu szkoły wstąpił do wojsk lotniczych, podróżował, a następnie został handlowcem, aby zmusić się do lepszej komunikacji z ludźmi. Bez względu na to, czym aktualnie się zajmował, był lubiany i odnosił sukcesy, ale czuł się jak kameleon w każdej sytuacji, zachowując się tak, jak oczekiwało tego otoczenie. Powiedział mi, że umyślnie podejmował trudne wyzwania, aby udowodnić sobie, że jest żywy, a nie oddrętwiały i martwy. A jednak nigdy nie doświadczyłem swojego życia jako ja. A jednak. Czym jest WWO? Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście to zdefiniować, to jakby rdzeń naszego serca, czy to miejsce w naszej duszy, w naszym sercu, które definiuje całe nasze zachowanie, emocje, postawę, reakcje, które się określa jako osoba wysoko wrażliwa. Myślę, że jest to bycie osobą wysoko wrażliwą, to jest ten ślad w naszej duszy, który pozostawił Pan Bóg, dotykając nas swoją miłością, tą miłością, która jest płomieniem, prawda, który płonie i który wciąż będzie płonął na wieki. To jest właśnie, tak mi się wydaje, to nasze WWO. To jest ten ślad Pana Boga w naszym sercu, to jest to dotknięcie miłości, tej wiecznej miłości. Można powiedzieć teraz taką potężną metaforę, czy nie? Pana Boga, który też jest WWO, czyli jest osobą wysoko wrażliwą, a tak naprawdę osobą wysoko kochającą, a tak naprawdę osobą nieprzeciętnie kochającą, a tak naprawdę osobą na wieki kochającą. Zobaczcie, Bóg daje nam swojego Syna, czyli daje nam samego siebie, skazuje siebie na śmierć za ludzi, którzy wciąż Go zdradzali. Od Adama i Ewy. Pan Bóg nie ma żadnej pewności, że człowiek Go nie będzie zdradzał, stąd mamy sakrament pokuty i pojednania, który jest wielorazowy, prawda? Możemy z niego korzystać bardzo często. Dlaczego? No bo wciąż jesteśmy jak ten naród wybrany, który zdradza Pana Boga, do Niego wraca. Pan Bóg wciąż na nas czeka i oczywiście każda zdrada Pana Boga rani. Ponieważ miłość odrzucona zawsze boli. Myślę, że my jako osoby wysoko wrażliwe dokładnie to wiemy. Z dużą pewnością można stwierdzić, wracamy do historii Garego, że niepewny styl przywiązania Garego i jego lęk przed bliskością przyczyniły się do rozpadu jego związku, jego kolejnych związków. Uwaga! Lęk przed bliskością może się przyczynić do rozpadu naszego związku. I to jest tak, że osoby wysoko wrażliwe cierpią, będąc w związku, czyli związek, mówię, będąc w relacji miłości, i jednocześnie cierpią, pragnąc miłości. Nie wiem, czy to wy tak macie, że to jest ten ciągły paradoks, że tak powiem, ciągle nam jest źle, chociaż tak naprawdę bardzo lubimy w tych emocjach, w tych uczuciach to analizować, być w tym. Pragniemy miłości. Kiedy miłość jest, to lękamy się tej miłości, bo tak jej pragniemy, że aż się jej lękamy. Nie wiem, no nie, tak opisuję po swojemu. Ważne jest jednak to, że według mężczyzny namiętność nie przeminęła. Mika wciąż chce mieć z nim dziecko, a on nadal potrafi zatracić się w jej oczach. Być może nie umie z nią żyć, ale zawsze będzie ją kochał. Niczego nie był i nie jest bardziej pewien. Miłość wciąż w nim płonie, sprawiając, że kameleon staje się smokiem. Kameleon, czyli no, my jako osoby wysoko wrażliwe jesteśmy kameleonami, które wciąż przebierają emocje, którą spotykają na swojej drodze, prawda? Wchodzicie do pokoju, gdzie wyczuwacie emocje w innych osobach. To już o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku poświęconym osobom wysoko wrażliwym, że jesteśmy w stanie wyczuć emocje, wyczuć nawet powiedzmy jakieś uczucia od osób, które siedzą, nie odzywają się, nie mają z nami żadnej relacji. Czujemy, że albo jest w nich emocja zła, albo dobra, tak bardzo ogólnie mówię. I niejako przejmujemy tę emocję na siebie. Zaczynamy się przejmować, dlaczego ta osoba jest zła, dlaczego jest smutna, dlaczego jest jej przykro. I ta emocja, prawda, wpływa na nas, stajemy się podobni do środowiska, w które wchodzimy, czyli jesteśmy owymi kameleonami, jak to nazywa tutaj w tym momencie psychologia, ale jednocześnie jesteśmy smokami, w których płonie pragnienie miłości. Dwie skrajności w osobach wysoko wrażliwych. Rozpalona miłość, a jednocześnie, co? Przerażliwy chłód między tą rozpaloną miłością, a tym przerażliwym chłodem. Cienka linia. Ta cienka linia, znaczy jak to możliwe, że ta cienka linia utrzymuje wciąż w dystansie to pragnienie miłości, jednocześnie przerażliwy chłód. No właśnie, bo słuchajcie, osoby wysoko wrażliwe, osoba wysoko wrażliwa ma w sobie taki bardzo delikatny radar, który wykrywa nawet najmniejsze drgania serca. I te drgania serca osoby, którą spotykamy, zwraca uwagę naszego serca. Mamy w naszych sercach, nie? Taki radar, który wykrywa nawet najmniejsze drgania emocji, uczuć w sercach osób, które spotykamy. I teraz, większość z nas żywi przekonanie, że miłość pojawia się wtedy, gdy spotykamy właściwą osobę. Gdy w ramach naszych badań mój mąż i ja prosimy uczestników o opowiedzenie, co się działo, gdy się zakochali, zawsze na pierwszy plan wysuwa się oczywiście początkowy zachwyt drugą osobą. Mówią, ona była taka piękna, on był niesamowicie przystojny, miał niezwykłą osobowość, albo wymieniają drobne ekscentryzmy lub charakterystyczne cechy, które szczególnie ich ujęły. Ludzie często stwierdzają również, że poczuli miłość w chwili, gdy uświadomili sobie, że są kochani lub podziwiani przez drugą osobę. To kolejny ważny powód do szczerego wyrażania uczuć w bliskim związku. Istnieją różne teorie mówiące o tym, dlaczego kochamy tych, których kochamy. Dlaczego osoba wysoko wrażliwa właśnie taką osobę jako przedmiot swoich uczuć, jako podmiot, który, od którego uczucia i miłość będzie chciał brać, wybiera. Jedna ich grupa opiera się na nieświadomości. Zakochujemy się w ludziach, którzy przypominają nam inne, dawno zapomniane osoby lub którzy, jak mamy nadzieję, pomagają nam przepracować bolesne, nierozwiązane problemy. Albo zakochujemy się w kimś, kto, jak przeczuwamy, pomoże nam rozwinąć się pod jakimś względem, czy to ucząc nas, czy zmuszając do rozwoju przez reagowanie na jego zachowania. Wyobraźmy sobie kobietę zafascynowaną lasem. Chciałaby poczuć się wśród drzew jak u siebie, odnaleźć swoje miejsce zgodnie z naturalnym instynktem, ale boi się owadów, ciemności, niedźwiedzi i błyskawic. Nagle w jej życiu zjawia się mężczyzna, który uwielbia biwakować i który podczas burzy wychodzi z domu, aby popatrzeć na błyskawice. Kobieta oczywiście zakochuje się w swoim przewodniku po naturze. Innym przykładem może być mężczyzna, który pije trochę za dużo, zakochuje się w alkoholiczce i zaczyna walczyć z tym problemem u siebie w reakcji na nauk partnerki. No chyba tu nie mam co komentować nawet. Badacze zainteresowani biologią zakochiwania się uważają, że w mózgu istnieje specjalny układ zarządzający naszymi wyborami. To jest ciekawe. Jak mówi Helen Fisher, umożliwia on osobnikom koncentrowanie zachowań godowych na preferowanych partnerach, którzy prawdopodobnie mogą zaoferować pewne korzyści genetyczne. U zwierząt układ ten powoduje inwestowanie większej energii w zdobycie określonego partnera, u ludzi, u których wzajemne przyciąganie może utrzymywać się przez całe życie i występować nawet pod nieobecność kontaktu fizycznego, dochodzi do tego radosne podniecenie, pragnienie zjednania i nieustanne rozmyślanie o ukochanym. Odpowiadając na pytanie, jak wybieramy kandydatów na partnerów, niektórzy biolodzy podkreślają rolę feromonów, bezwonnych cząstek wykorzystywanych przez wiele gatunków do sygnalizowania stanu agresji lub otwartości na kontakt seksualny. Teoria ta nie wyjaśnia jednak, co sprawia, że pewne osoby zakochują się mailowo lub listownie, ani dlaczego, jeśli chemia jest tak zgodna, potrafią równie szybko się odkochać. Prowadząc własne badania, zaobserwowaliśmy, że ludzie mają w większości dość jasno zarysowane ogólne wyobrażenie o tym, jaki powinien być dobry partner. Są gotowi zakochać się, jeśli spotkają osobę odpowiadającą tym wyobrażeniom w odpowiednim momencie i w sprzyjających okolicznościach oraz gdy uważają, że sami też się jej podobają. Ze względu na swoją refleksyjność osoby wysoko wrażliwe zwykle mają większe pojęcie o tym, czego szukają, a dysponując zdolnością dostrzegania wszelkich subtelności, prawdopodobnie zauważają więcej zewnętrznych i wewnętrznych cech ludzi. Kiedy więc spotykają właściwą osobę, świetnie zdają sobie z tego sprawę i zakochują się bez pamięci. Czy macie podobnie? Ale jak wiecie, psychologia nie wyjaśnia sensu, istoty i tajemnicy bycia człowiekiem. Wiemy dokładnie, że teologia sięga dalej, wiara i rozum, tak jak mówił Jan Paweł II. W związku z tym pozwólcie, że sięgnę do Księgi Syracha, rozdział 8, wersety od 3 do 5. To może dotyczyć nas, osób wysoko wrażliwych, to są pewne wskazówki. Nie sprzeczaj się z człowiekiem gadatliwym i nie dorzucaj drew do jego ognia. Unikaj żartów z prostakiem, aby twoi przodkowie nie byli znieważani. Nie czyń wyrzutów człowiekowi, co się odwraca od grzechu. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy godni kary. Bo jak powiada, i tutaj mamy w Biblii Jerozolimskiej w tym momencie odniesienie do listu do Rzymian, rozdział 3, wersety od 9 do 20. I Żydzi, i poganie są pod panowaniem grzechu. I dalej księga proroka Syracha wyjaśnia. Nie rozpalaj węgli grzesznika, abyś się nie zapalił w ogniu ich płomienia. Nie stawiaj czoła szydercy, aby nie zastawił sidła na twe usta. Nie wać się z popędliwym i nie wędruj z nim przez pustynię, albowiem krew nic nie znaczy w jego oczach, a zabije cię tam, gdzie nie będziesz mu pomocny. Wobec obcego nie zdradzaj tajemnic, nie wiesz bowiem, co wymyśli. Nie otwieraj swego serca każdemu człowiekowi, aby ci nie odmówił życzliwości. Nie wiem, czemu zapisałem sobie tutaj w tym temacie właśnie ten fragment Pisma Świętego. Już ten temat dawno dla was przygotowałem. No, czytam to, co sobie kiedyś przygotowałem. W każdym razie, czy tak nie jest z miłością, że jednocześnie bardzo jej pragniemy, ale kiedy już jej doświadczamy, to bardzo się jej lękamy i wciąż jej pragniemy, choć się jej lękamy, jest ta cienka linia. między płomieniem miłości, który rozpala nasze serca, ale jednocześnie chłodem, który wytwarzamy, żeby jednak zdystansować się wobec osoby, jako my, jako osoby wysoko wrażliwe, która przez miłość, uwaga, będzie miała dostęp do naszego serca i do naszej miłości. My tak się niejako zabezpieczamy przed tym, żebyśmy nie zostali zranieni. Pan Bóg idzie w miłość, poszedł w miłość na całość i dał się zranić, dał się zabić na krzyżu. Chrystus dał się zabić na krzyżu, Syn Boży naprawdę umarł na krzyżu. Uwaga, z miłości do człowieka. Bóg, stwarzając człowieka, wiedział, że ten go zdradzi. Wiedział również, że będzie musiał posłać swojego Syna, aby umarł za ludzi. Dlatego polecam wam Mistykę codzienności ojca Joachima Badeniego. Pokażę wam tego niezwykłego człowieka, który był teologiem, ale też studiował prawo na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mistyka nie jest zarezerwowana dla wybrańców i ojciec Badeni zapisuje, strona setna: Królestwo Boże jest pośród was. Dotarcie do tego, co w nas jest, co ma rosnąć, rozwinąć się i wyjść z ukrycia na światło dzienne, dokonuje się poprzez obraz, symbol. Są to realne klucze do podświadomości w znaczeniu potocznym, jak i też do tego najgłębiej w człowieku zasianego podkładu, na którym kiełkuje świadome życie Boże. Modląca się wspólnota Kościoła jest, jak wierzymy, całością, organizmem, ciałem mistycznym wcielonej osoby boskiej. Niemniej jednak jedność organiczna w niczym nie zmniejsza odrębności indywidualnej wiernych. Wierzymy również, że Kościół, ciało mistyczne, ożywione jest Duchem Ojca i Syna, trzecią osobą Trójcy Świętej. Wierzymy również, że Duch Święty działa swymi darami. Dary te są w wysokim stopniu indywidualne. Mówimy o charyzmatach, darach łaski działających właśnie po linii uzdolnień osobistych, naturalnych. Dzisiejsza teologia, podkreślając charakter osobisty działania Ducha Świętego w członkach Kościoła, nie zamyka liczby i różnorodności darów, charyzmatów i w ogólności działania Ducha w Kościele. Wiatr wieje tam, gdzie chce, mówi święty Jan. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Jana. Mówi Chrystus w Ewangelii według świętego Jana: Duch zapowiada Zbawiciel, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko. Duch Święty jest tym, przepraszam, który uczy nas miłości. O tym dużo, o działaniu Ducha Świętego przez nasze zdolności, przez to miejsce, w którym wzrastamy, w którym jesteśmy, w którym Pan Bóg nas umieścił, no bo nie wierzymy w przypadki. Nie jest przypadkiem, że należymy do tej czy innej parafii, czy z tymi czy innymi ludźmi jesteśmy w naszym życiu. Duch Święty działa przez to wszystko, co nas otacza, przez ludzi. Działa Pan Bóg przez wszystko. Pan Bóg nawet ze zła potrafi wyprowadzić dobro. Mistyka codzienności, bardzo serdecznie wam Mistykę codzienności polecam. Nie wiem, czy dzisiaj przekazałem wam to, co chciałem przekazać. Wydaje mi się, że tak. Ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Już nie będę do niej teraz nawiązywał, bo widzę, że wyszło już ponad 30 minut mojego gadania. Napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze doświadczenie z miłością, w miłości. Nie wiem, czy jeszcze miałem jedną sprawę do was, ale może nie, dobra. Nie, może jeszcze tego wam nie będę mówił, bo to jest za bardzo świeża sprawa taka, ale no. W każdym razie, tak może ogólnie powiem, nie wiem, czy macie w swoim życiu takie osoby, które okazywały wam wielką miłość, i wy na tę miłość nie odpowiedzieliście i dopiero po czasie się zorientowaliście, że straciliście ogromną miłość i już nie jesteście w stanie tę miłość odzyskać. Ja takie doświadczenie w swoim życiu mam. Mam tu na myśli pewną dziewczynę, która już ma męża i tak dalej. Więc nie będę mówił, jeszcze odsłucha tego i napisze. Będzie chryja. W każdym razie człowiek żyje z takim poczuciem, że po prostu nie wykorzystał pewnej szansy i teraz nie chce już samego siebie oceniać. Zostawmy Panu Bogu ocenianie naszych serc. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Przepraszam, że ponad 30 minut gadania. Przepraszam za tą scenarię dzisiejszą, ale tak na szybko nagrywam jeszcze z tego miejsca. Też nagram taki krótszy filmik na TikToka. No co, widzimy się codziennie o godzinie 5 rano na Różańcu. Mistyka codzienności w sklepiku mocsłabości.pl ląduje. Myślę, że do ojca Joachima Badeniego będziemy jeszcze nieraz sięgać. Bardzo długo szukałem jakiejś książki takiej konkretnej autorstwa ojca Joachima Badeniego i to jest ta jedna z najlepszych, bo pewnie wielu z was na pewno o ojcu Joachimie słyszało. No dobra. Polska prowincja Dominikanów wszczęła prace przygotowujące jego proces beatyfikacyjny. Nawet nie wiedziałem, że być może będzie ojciec Joachim Badeni beatyfikowany. O, proszę bardzo, jeszcze się dowiedziałem przypadkowo. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Taki jest cel naszego życia. Pan Bóg jest miłością i marzeniem jest żyć całe wieki w prawdziwej miłości. Nie? No właśnie, no to tak. Tego sobie i wam życzę. Szczęść wam na Boże. Muszę ci znać.